Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież przejmuje się losem Afryki. Rano koncelebrował Eucharystię z misjonarzem, który niedawno doświadczył porwania w Nigerii. 23 listopada będzie przewodniczył specjalnej modlitwie za pokój w Sudanie i Kongu. W Arabii Saudyjskiej gości zwierzchnik libańskich katolików. Kardynał Raj zabiega o zachowanie neutralności swej ojczyzny. Libańczycy obawiają się, że ich kraj stanie się areną otwartego konfliktu między Arabią Saudyjską a Iranem. Dla Kościoła masoni nie są ani bliscy, ani dalecy, lecz po prostu ekskomunikowani, powiedział biskup Antonio Staliano podczas dyskusji na temat współpracy katolików z masonerią. Witam 14 listopada i zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty żywo interesuje się losami Afryki i nosi w sercu jej cierpienia. Zapewnił dziś o tym włoskiego kapłana z drogi neokatechumenalnej, który przed miesiącem został porwany, a 5 dni później uwolniony w Nigerii. Ksiądz Maurizio Palu koncelebrował wraz z Franciszkiem mszę w domu Świętej Marty. Potem opowiedział mu o swej niewoli, o tym jak głosił porywaczom Ewangelię i o uwolnieniu. Mówi ksiądz Palu.
Papież pytał mnie o Nigerię. Powiedział, że nosi w sercu i obejmuje modlitewną pamięcią wszystkich, którzy cierpią. Bo my, dzięki modlitwie tak wielu braci i szczególnej pomocy z nieba, byliśmy w niewoli tylko 5 dni, ale wielu nadal cierpi, umiera. Papież zapytał też, kiedy wracam do Nigerii. Odpowiedziałem, że 1 grudnia. Chcę wrócić, bo jest to czas sposobny, trzeba kuć żelazo, póki gorące, bo diabeł atakuje bardzo mocno. A neokatechumenat jest w Nigerii czymś bardzo małym, lecz poprzez głoszenie kerygmatu i wspólnoty chrześcijańskie bardzo pomaga rodzinom. A rodzina to w Afryce problem podstawowy. Odbudowa rodziny z młodymi o gorliwej wierze pomoże odbudować tkankę społeczną w Nigerii. Diabeł tego nie chce, bo teraz rządzi on Nigerią za pośrednictwem korupcji, której skala jest niesłychana, nieporównywalna z żadnym krajem europejskim. Ja natomiast jestem przekonany do tego, co powiedział święty Jan Paweł II, że Afryka to przyszłość Kościoła. Jestem o tym przekonany. Dlatego wracam do Afryki z nowym zapałem, bo wierzę, że Maryja pomoże nam nawrócić Afrykę, a to z kolei pomoże całemu światu.
Dodajmy, że papież będzie się modlił o pokój w Afryce, a konkretnie w Sudanie Południowym i Republice Demokratycznej Konga 23 listopada. Jak podała dziś prefektura Domu Papieskiego, Franciszek będzie przewodniczył modlitwie w tej intencji w Bazylice Watykańskiej o godzinie 17:30. Ponad 4000 osób potrzebujących i niezamożnych, nie tylko z Rzymu i okolic, ale też z różnych diecezji świata, w tym z Warszawy, Krakowa, Paryża czy Brukseli, weźmie udział w papieskiej mszy z okazji pierwszego Światowego Dnia Ubogich. Ojciec Święty ustanowił go przed rokiem na zakończenie jubileuszu Miłosierdzia, a obchodzony będzie on po raz pierwszy w najbliższą niedzielę. Program obchodów podaje komunikat Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji.
Po papieskiej mszy w Bazylice Świętego Piotra jej uczestnicy zostaną przyjęci świątecznym obiadem. Część z nich uda się razem z papieżem do auli Pawła VI, gdzie podczas posiłku grać będzie orkiestra watykańskiej żandarmerii, a śpiewać chór dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Pozostali jeść będą w kilku kolegiach i seminariach oraz w jadłodajniach Caritas i Wspólnoty Świętego Idziego. Wykwintne potrawy i słodycze przygotuje jedna z renomowanych restauracji z północnych Włoch. Aby zapewnić udział w Światowym Dniu Ubogich wszystkim potrzebującym w Rzymie i poza nim, z Papieską Radą do Spraw Nowej Ewangelizacji współpracuje szereg organizacji charytatywnych i innych instytucji. W ramach jego obchodów już od wczoraj aż do niedzieli w godzinach od 9 do 16 działa koło Placu Świętego Piotra Solidarna Przychodnia Lekarska udostępniająca za darmo analizy i wizyty lekarskie, także specjalistyczne.
Saudyjskim monarchą spotkał się dzisiaj kardynał Beshara Butros Rai, który jest patriarchą Maronitów, stanowiących największą wspólnotę chrześcijańską w Libanie. Jego podróż do Arabii Saudyjskiej określa się mianem historycznej, ponieważ wizyty tak wysokich rangą przedstawicieli Kościoła należą w tym kraju do rzadkości.
Oficjalne saudyjskie media podają, że tematem rozmów były braterskie relacje między obu krajami, rola różnych religii i kultur w umacnianiu tolerancji, odrzuceniu przemocy, ekstremizmu i terroryzmu, a także w dążeniu do pokoju i bezpieczeństwa w tym regionie i na całym świecie. Sam kardynał Raj jeszcze przed spotkaniem z saudyjskim królem oświadczył, że głównym celem jego wizyty jest zachowanie neutralności Libanu, bo od tego, jak podkreślił, zależy stabilność kraju. Kontekst podróży maronickiego patriarchy jest bardzo delikatny. Libańczycy obawiają się, że ich kraj stanie się areną otwartego konfliktu między sunnicką Arabią Saudyjską a szyickim Iranem, podobnie jak się to już stało z Syrią i Jemenem. Powodów do obaw nie brakuje. 4 listopada podczas swej wizyty w Arabii Saudyjskiej niespodziewanie podał się do dymisji premier Libanu Saad Hariri.
Na razie nie są jeszcze znane rezultaty tej szczególnej misji maronickiego patriarchy. Kardynał Raj zapowiedział jednak, że w drodze powrotnej zatrzyma się w Rzymie i o swej wizycie w Arabii Saudyjskiej będzie rozmawiał z papieżem. Wspólnoty chrześcijańskie Iranu, choć są tam niewielkie i dyskryminowane, angażują się w akcję pomocy rodakom dotkniętym przedwczoraj trzęsieniem ziemi. Wielu oddaje krew, a wszyscy modlą się za ofiary i ich rodziny, za rannych i tych, którzy stracili wszystko, powiedział krajowy dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Iranie. Trzęsienie ziemi o sile 7,2 w skali Richtera z epicentrum na pograniczu irańsko-irackim jest jednym z najbardziej dotkliwych, jakie odnotowano w Iranie od 2003 roku, kiedy katastrofalne wstrząsy sejsmiczne spowodowały tam śmierć 31 tysięcy osób. Tym razem według oficjalnych danych jest 430 ofiar śmiertelnych i ponad 7 tysięcy rannych. Irański rząd ogłosił dziś Narodowy Dzień Żałoby. Dla Kościoła Dialogu, Kościoła Soboru Watykańskiego II, masoni nie są ani bliscy, ani dalecy, są kompletnie poza Kościołem, są ekskomunikowani, powiedział biskup Antonio Staliano podczas spotkania z przedstawicielami włoskiej masonerii. W Syrakuzach na Sycylii odbyła się sesja zorganizowana przez Lożę Wielkiego Wschodu Włoch pod tytułem Kościół i masoneria, tak bliscy, a tak dalecy. Wydarzenie to miało charakter w pewnym sensie przełomowy, bo w dyskusji uczestniczył również katolicki biskup. Wywołało to sporo kontrowersji, ponieważ można było odnieść wrażenie, że Kościół chce się pojednać z masonerią. Tak jednak nie było. Biskup Staliano wyjaśnił, że na spotkanie z włoską masonerią poszedł z posłuszeństwa słowom Jezusa, który posyła swoich uczniów jak owce między wilki i każe im kochać swych nieprzyjaciół.
Jako biskup, a przede wszystkim jako teolog, chciałem im wytłumaczyć, że nie należą do komunii Kościoła, podkreślił ordynariusz sycylijskiej diecezji Noto. Dodał, że zdecydował się na spotkanie z masonami również ze względu na tych, którzy są zdezorientowani i twierdzą, że można należeć do masonerii, a zarazem chodzić do Kościoła, a nawet przystępować do komunii. Jest to niemożliwe, a że niektórzy twierdzą, iż do masonerii należą też pewni księża i biskupi, to właśnie dlatego potrzebna była miarodajna obecność biskupa, który powie jasno, że nie jest to możliwe. Bo jeśli jakiś katolik, a przy tym ksiądz czy biskup należy do masonerii, to znaczy, że nie przejmuje się ekskomuniką i ma problemy ze swą katolicką tożsamością, powiedział biskup Staliano. Podkreślił on, że mason, który chodzi do kościoła i przystępuje do komunii, jest człowiekiem zepsutym, skorumpowanym. Pan Jezus właśnie takich ludzi ostrzega, że kiedy umrą i będą pukać do Ojca Niebieskiego, to On im odpowie: nie znam was, dodał włoski biskup.
Dzień Adoracji Eucharystycznej we wszystkich katolickich szkołach angielskiej diecezji Nottingham zapowiedział tamtejszy biskup Patrick McKinney na 24 listopada. Przed Najświętszym Sakramentem zgromadzą się uczniowie 86 placówek oświatowych razem z rodzicami i nauczycielami. To jedna z wielu inicjatyw poprzedzających Krajowy Kongres Eucharystyczny, który ma się odbyć w Liverpoolu we wrześniu przyszłego roku. Konferencja Episkopatu Anglii i Walii ma nadzieję, że będzie on czasem odnowy dla katolików Wielkiej Brytanii, w której ponad 100 lat temu zakazano procesji eucharystycznych z powodu silnych nastrojów antykatolickich. O planowanym w Liverpoolu kongresie tak pisał londyński kardynał Vincent Nichols. Poprzez to wydarzenie i wszystkie poprzedzające je przygotowania chcemy ożywić adorację eucharystyczną w naszych parafiach jako źródło siły dla naszego życia i dla naszej misji. Jak widać, młodzież diecezji Nottingham wzięła sobie te słowa katolickiego prymasa Anglii do serca. Powstrzymajmy się od mowy nienawiści, aby w nowej Birmie zapanował rzeczywiście pokój i dobrobyt, zaapelował przed planowaną pod koniec miesiąca wizytą papieża w tym azjatyckim kraju arcybiskup Rangunu. Kardynał Charles Bo wyraził poparcie dla inicjatyw obecnego rządu kierowanego przez laureatkę pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Mają one na celu rozwiązanie kryzysu humanitarnego oraz napięć etnicznych w birmańskim stanie Rakhine.
Kardynał Bo zwraca uwagę na takie wyzwania dla narodu birmańskiego, jak ubóstwo większości społeczeństwa, cierpienia milionów młodych Birmańczyków, wykorzystywanych w sąsiednich krajach jako współcześni niewolnicy czy zagrożenia związane z narkotykami. Wskazuje, że młodzi mieszkańcy Birmy oczekują zapewnienia im kwalifikowanej edukacji i zatrudnienia. Musimy słuchać ich niemego wołania. Nie możemy odwracać uwagi od chronicznych trudności i problemów tego od dawna cierpiącego narodu, pisze metropolita Rangunu. Apeluje o budowanie pokojowej, pomyślnej przyszłości młodego pokolenia i niepodsycanie nienawiści. Podkreśla, że jako ludzie dzielimy wspólne przeznaczenie. Nasze łzy i nasza krew są takie same. Wszyscy musimy unikać mowy nienawiści.
2 minuty dla Kaju. Rafał Łączny.
W przyszłym roku w Poznaniu odbędą się obchody 1050-lecia tamtejszego biskupstwa, pierwszego w Polsce. Jubileusz przebiegał będzie pod hasłem Poznań, Chrystus i my. Szczegóły wydarzeń zaprezentowano podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie. Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, podkreślił, że jubileusz służyć ma Poznaniu historii, ale także działaniom ewangelizacyjnym w archidiecezji.
Nie ma bodajże innego przykładu tak szybkiego ustanowienia biskupstwa 2 lata po chrzcie kraju, jak właśnie miało to miejsce w Polsce. Więc jest to po tych wydarzeniach 1050-lecia chrztu Polski, jest to wydarzenie samo w sobie niezwykłe. I dlatego myślę, że trzeba przybliżać tak wierzącym, jak i niewierzącym właśnie w tym celu, żeby ta świadomość kościelna rosła.
Centralne obchody jubileuszowe odbywać się będą w Poznaniu od 22 do 24 czerwca przyszłego roku. Instytut Pamięci Narodowej wręczył dziś nagrody Świadek Historii, przyznawane osobom i organizacjom zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego. Wśród wyróżnionych znalazło się także 2 kapłanów. Pierwszym z nich jest rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii i badacz dziejów emigracji polskiej i Polonii w tym kraju, ksiądz Zdzisław Malczewski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Drugim laureatem jest ksiądz Krzysztof Pożarski, który pracuje na wschodzie od niemal 30 lat, a obecnie pełni funkcję proboszcza rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Sankt Petersburgu w Rosji. Kapłan upamiętnia miejsca związane z historią Kościoła katolickiego i martyrologią narodu polskiego na terenie Rosji. Świadek historii to wyróżnienie honorowe ustanowione w marcu 2009 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.